Książka Jacka Poniedziałka, nie dziennik. Nie ma drugiej takiej książki w polskiej literaturze. Ja zaliczam tą książkę do literatury pięknej, chociaż jest to książka bardzo intymna. Momentami nie jest piękna. Bardzo mocna, ale w tym sensie, że ona jest bardzo intymna. To jest książka, w której ty też robisz coming out. W 2005 roku zrobiłeś coming out jako gej. W tej książce robisz coming out jako alkoholik, narkoman, seksoholik. I zastanawiam się, pamiętasz ten dzień, kiedy pierwszy raz pomyślałeś w ogóle o tym, że jesteś alkoholikiem, narkomanem, że to jest dla ciebie jakiś problem?
W życiu chyba każdego człowieka, który nadużywa, to jest proces. To nie jest taki punkt, jeden punkt, taki jeden moment, w którym sobie zdajesz sobie sprawę. Przychodzi tylko taki, można tylko przywołać taki punkt, w którym zdajesz sobie sprawę, że musisz coś zrobić. Chyba, że nie chcesz. Chyba, że nie chcesz przeżyć biologicznie po prostu. Są też tacy ludzie. Mi się przypomina ten bohater z tego filmu Living Las Vegas, prawda? Który mówi w pewnym momencie do tej swojej partnerki: "You can never ever ask me to stop drinking." Mhm. Bo nie chciał. Więc są tacy ludzie i myślę, że ja się tym różnię od niego, czy od bohatera tego filmu i od ludzi, którzy tak myślą, tym, że ja bardzo kocham życie i w takich jego też bardzo biologicznych, zmysłowych przejawach. To znaczy właśnie lubię seks, lubię ciało, lubię dotykać, lubię sport, lubię przyrodę, lubię naturę, lubię energię w ogóle, jakby taką kinetykę, być w ruchu, mieć na to siłę, energię i tak dalej. I te jakby z roku na rok jakieś takie, czy z miesiąca na miesiąc w pewnym momencie, tak pogłębiająca się taka potrzeba takiego odurzania się sprawiała, że czułem się coraz słabszy, coraz mniej, coraz bardziej pozbawiony energii, coraz bardziej też pozbawiony jakiejś takiej woli wyjścia z domu, woli takiej, nie wiem, takiego zewu krwi, o, tak bym to nazwał. I to mi tak bardzo zaczynało przeszkadzać i tak bardzo jakoś, nie wiem, tak współczułem sobie, czułem taki straszny żal, że nie, że tracę, ale że już straciłem właściwie w jakimś sensie ten moment w życiu, który gdzieś zaczyna się, gdzieś się ma 15-16 lat, kiedy sobie zdajesz tego sprawę, że masz ciało, a kończysz się gdzieś tam wtedy, kiedy ciało już nie daje rady. Jak masz, nie wiem, myślę sobie tak 70-80 lat. I że ten moment się jakby zaczął się przesuwać niebezpiecznie jakby w kierunku tego wieku, w którym byłem. Myślę, że od kilkunastu lat miałem taki problem, czy mam do dzisiaj, bo to nie jest tak, że jestem zupełnie od tego wolny, chociaż wiesz, w tej chwili nie używam, ale nie piję. Ale to jest proces, który na pewno potrwa wiele lat. I tych kilkanaście lat temu zdawałem sobie z tego już sprawę, że lubię siebie w tym stanie i że lubię często się rzeczywiście odurzać albo upijać i że na pewno mam jakiś problem, ale nie zdawałem sobie sprawy, że aż tak strasznie, że to jest tak poważne. Co wiąże się z tym, czego każdy alkoholik doświadcza, czyli takiego wypierania, w zasadzie wypierania tego problemu. I zdałem sobie sprawę, że muszę coś zrobić jakieś dwa lata temu. Tylko to też był proces, zanim się na to zdecydowałem. Najpierw no, pewien też znany aktor, kolega, był w tym miejscu dokładnie rok przede mną, w którym ja wylądowałem na tym odwyku pod Krakowem. I obserwowałem go też przez ten rok i widziałem, że rzeczywiście nie pije i nie ćpa. Niestety nie mogę powiedzieć, co to jest, bo mnie do tego nie upoważnił. I widziałem, że sobie radzi, że bardzo zmieniła się jego taka aura wokół niego, zmieniła się jakby jego aura, zmienił się jakby sposób komunikowania się z ludźmi, zmieniła mu się cera, temperament, rzadziej widziało się u niego napady złości i tak dalej. Pomyślałem sobie, że to chyba jednak działa, chociaż zawsze z dystansem podchodziłem do tych wszystkich rehabów, że rehab to jest takie miejsce, gdzie nawet z parę utworów na ten temat, prawda? Które jest w jakimś sensie legendarne i które jest jakimś punktem odniesienia, jakimś taką cezurą w życiu, ale że w gruncie rzeczy nie pomaga. Tak sobie zawsze myślałem, no ale po pierwsze patrząc na to, na tę swoją destrukcję, która postępuje i na to, jak dobrze funkcjonuje ten mój znajomy, pomyślałem, że zrobię to w tym samym zresztą momencie, kiedy on, czyli rok po nim, dokładnie po Boskiej Komedii, po festiwalu w Krakowie, gdzie zjeżdża się cała teatralna Polska, jest takich najważniejszych teatrów, zespołów i przedstawień, które ujrzały światło dzienne w danym roku. No i tam oczywiście no, wszyscy się też bawimy, no wiadomo, po spektaklach, po próbach, wieczorami, w nocy, czasami do rana. I prosto stamtąd i on rok przede mną i ja w tym roku pojechałem na ten, jeszcze rok temu, na ten odwyk, czyli no, odpowiadając na twoje pytanie już teraz skrótem, rok przed odwykiem zdałem sobie sprawę, że muszę, a zdecydowałem się rzeczywiście w grudniu 2019 roku.
Jak długo trwał odwyk?
Miesiąc. Przez miesiąc w tym jakby miejscu, w takim domu. To się nazywa taka terapia zamknięta, chociaż ona nie jest w sensie zamknięta, że nie można wyjść, bo jeżeli wzbudzisz ich zaufanie, to możesz wychodzić. Ja wychodziłem na basen, też odwiedzałem, bo to było w okolicach świąt, znajomych i tam jakąś rodzinę, którą jeszcze mam w Krakowie. Też bywałem chyba raz czy dwa razy w teatrze. Też w Krakowie i wracałem, nie było z tym problemu. Natomiast są też tam ludzie, których się nie wypuszcza, którym się odbiera telefony nawet, żeby nie kontaktowali się z ewentualnymi dealerami, dostawcami i tak dalej. Nie tylko narkotyków, ale też leków albo alkoholu. I coś ci chyba tam dzwoni.
Podwyższone tętno mam, jak widzisz. Widzisz, tak? Twoje słowa działają.
I co, ale nie będę musiał ci robić usta.
Zobaczymy, jak to się skończy, wiesz. Ale no, jeśli do tego dojdzie, to myślę, że no, odcinek może się okazać przebojem.
Każdy dzień jest bardzo zajęty, bo tam odbywają się dwie sesje dziennie, rano po śniadaniu, kilka godzin i potem po obiedzie kolejnych kilka godzin, a czasami też jeszcze wieczorem. Przed kolacją też zdarzają się jakieś albo koncerty, albo właśnie jakieś wypady. Tam akurat w tym miejscu, w którym byłem, oni często zabierają ludzi na kickboxing, na treningi kickboxingu. Pierwsze dni są trudne, bo się trzeba jakby przestawić z tego normalnego cyklu i trybu dnia i życia na ten taki troszeczkę, no, taki jakby to powiedzieć, no, może nie wojskowy, no, ale jest to rodzaj skoszarowania. No, taki lekko koszarowy tryb życia, wstawanie bardzo wcześnie i tak dalej. Ja lubię sobie pospać rano. Jestem neurastenikiem i funkcjonuję w nocy lepiej niż bladym świtem. Ale potem przez to, że rzeczywiście codziennie bardzo głęboko, intensywnie i tak gruntownie rzeczywiście dobierają się do twojej skóry i do twojej psychiki, do twojej pamięci przede wszystkim. I do tego, co jest zakotowane gdzieś w włóknach ciała właściwie, to jakoś zaczyna bardzo szybko lecieć i nawet się nie orientujesz, kiedy mija miesiąc. Zatem nawet ponad miesiąc byłem tam chyba około 5 tygodni.
Czego się właściwie nauczyłeś podczas tego miesiąca? Jakby co zrozumiałeś o sobie w czasie tego procesu?
Bardzo wielu rzeczy, ale nie chcę zanudzać, bo to jest wiele. Wiele takich sesji czy tych doświadczeń zapisałem w tym dzienniku czy w tej książce. Natomiast jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć teraz może, bo minął już ponad rok, już właściwie 14 miesięcy, odkąd się tam zjawiłem i z każdym miesiącem coraz lepiej rozumiem, co tam się wydarzyło, czy może inaczej. Nie chodzi o to, że coraz lepiej rozumiem, tylko nowe jakby aspekty tego doświadczenia pojawiają się jakoś w mojej głowie i myślę o nich. I czymś, co teraz mnie akurat nurtuje i co wydaje mi się ciekawe, to jest pokora. Mhm. Pokora, też bardzo szerokie pojęcie, pokora wobec innych ludzi i ich myśli, ich postawy, ich opinii, ich sposobu funkcjonowania, ich opinii czasami sprzecznych z tym, co ja myślę. Tam zetknąłem się z ludźmi z bardzo różnych środowisk. posługujących się bardzo różnymi zakresami takimi retorycznymi, czyli językiem, z bardzo różnym backgroundem, wykształceniem, czy też brakiem wykształcenia, poglądami i dotyczącymi, nie wiem, spraw politycznych, czy jeżeli chodzi o światopogląd wierzących, niewierzących, ale najwięcej oczywiście tam było ludzi wierzących, jak to w Polsce. Bardzo wielu z nas, nie tylko artystów, ale ludzi z dużych miast, ludzi też zajmujących się jakoś tam myśleniem, pisaniem, czy ludzi wykształconych i tak dalej, czasami z może nie z pogardą, ale z tak przez palce patrzymy, czasami może nie przez palce, to jest źle powiedziane, z wysokości jakby patrzymy na tych ludzi, którzy mieszkają w mniejszych ośrodkach, albo którzy mniej się kształcili, mniej jakby gorzej, z większą trudnością formułują zdania, czy mają zupełnie inne poglądy. No, determinowane głównie przez...
To jest też często pogarda wobec siebie, bo tak. Wielu artystów pochodzi też jakby z małych tak. miejscowości, czy albo z niziń społecznych.
Ale też z biedy. Albo też z biedy.
Tak, oczywiście.
I no cóż, to jest taki czas, kiedy siedzisz miesiąc w takim środowisku, w takim gronie, kiedy po prostu masz czas, ale też sytuację, która cię tylko zmusza, żeby ich posłuchać. Jeśli się w nich wsłuchasz, to po prostu zaczynasz ich rozumieć i się z nimi często nawet zgadzać. A po drugie, pokora dotycząca swojego uzależnienia, pokora dotycząca twojej siły, twojej umiejętności radzenia sobie ze sobą, rozumienia mechanizmów, które w tobie zachodzą, umiejętności radzenia się sobie z nimi, czyli też pokora wobec tego, co sobie obiecujesz, co zamierzasz, jakie formułujesz choćby co roku przed 1 stycznia plany różnych zmian, tu rzucę palenie, tu będę więcej jadł więcej warzyw, tu nie będę jadł mięsa, tu będę pił więcej wody czystej, etc., etc. Na takich jakby poczynając, a kończąc na przykład na tym, jak się będę odnosił do ludzi w pracy czy na ulicy i że będę więcej słuchał, a mniej mówił. To najtrudniejsze, bo w tym nie ma właśnie ludzi, którzy dużo mówią, im często brakuje pokory i mówiąc to mówię oczywiście o sobie.
Mówisz o pokorze, ale też wydaje mi się, że częścią tej pokory jest przebaczenie. Ty też dużo piszesz w tej książce o przeszłości i tak mi się wydaje, nigdy nie byłem na terapii AA, natomiast domyślam się, że jakby podczas takiej terapii zaczynasz rozumieć też skąd jesteś. Ten powrót do Renca, o którym też rozmawialiśmy jeszcze przed rozmową, jakoś tak mi wracał trochę w tym, o czym piszesz, bo też tutaj to jest też ta litania niesamowita do matki, którą napisałeś, która wieńczy tę książkę. Ona jest zupełnie niesamowita i tak rzeczywiście jest, że też podczas takiej terapii ty w pewnym sensie musiałeś przebaczyć swojej własnej przeszłości? To, co zrozumiałem, jakby ty jakby jesteś nie tylko alkoholikiem, ale też jesteś DDA tak naprawdę, prawda? To też jest jakby jesteś dorosłym dzieckiem alkoholika.
Tak, i bratem.
I dorosłym dzieckiem.
I bratem.
Twój brat się
starszy, najstarszy.
Zapił.
Znaczy on nie zapił się, tylko wiesz, jakby no, nie umarł w czasie libacji, bo umarł w szpitalu i to w paliatywnym oddziale, gdzie właściwie był przez dwa ostatnie tygodnie życia, czy powiedziałbym wegetacji, był właściwie non-stop podłączony do środków nasennych, żeby nie czuł bólu i na morfinie, żeby nie czuć bólu, bo całe ciało już właściwie odmawiało posłuszeństwa. No, zapił się w tym sensie, że pił przez właściwie 40 lat niemal codziennie. Kiedy był taki, zdarzył się taki dzień, że on był trzeźwy, to był dzień wyjątkowy. No, tak to wyglądało. No, dosyć nieszczęśliwa ta rodzina. Ale wracając do pytania, no taka odwyk nie jest tylko takim momentem, nie polega tylko na tym, żeby cię przestraszyć i żeby cię uzmysłowić, jak szkodliwe jest ćpanie i picie. Ta współczesna terapia odwykowa polega na, jest rodzajem psychoterapii, tylko że bardzo gruntownej, bardzo głębokiej, dosyć długotrwały i w jakimś sensie permanentny, bo na 2 miesiące, ale potem jeszcze po wyjściu korzystasz z takiej terapii otwartej, to znaczy, że chodzisz po prostu albo na mityngi AA i NA, albo też to do takiej poodwykowej psychoterapeutki. Ja mam też, też taką panią, z którą się spotykasz, no, zależnie od tego, ile masz czasu, bo to jest jakby długotrwały proces. I to jest taka jakby w jakimś sensie klasyczna psychoterapia. Można ją nawet momentami porównać też do psychoanalizy, bo dużo się rozmawia o snach i o samopoczuciu w danym momencie, w danym dniu. Sięga się do doświadczeń z dzieciństwa, sięga się do doświadczeń z czasu dojrzewania, który jest kluczowym momentem, jeżeli chodzi o narkotyki i alkohol. No i najważniejsze są te oczywiście doświadczenia z domu i z najbliższego środowiska, z podwórka, ze szkoły.
No właśnie, bo czy ty jakby doszedłeś właściwie do tego, dlaczego picie i ćpanie stało się dla ciebie problemem? Bo to nie jest tak, że dla każdego to się staje problem.
Tak się mówi, moim zdaniem, znaczy ja mam taką teorię, to nie jest teoria, tylko to są moje doświadczenia, patrząc na to, co się, no, żyje 55 lat. Co się dzieje w ludziach wokół, nie tylko w moim środowisku, wokół, w ogóle, wszędzie. Że pije się i ćpa po prostu no, strasznie powszechnie. W Polsce, w Londynie, w Nowym Jorku, wszędzie właściwie. W Rosji, w Hiszpanii, no, w Barcelonie mam tam przyjaciół. No, po prostu powszechnie, absolutnie powszechnie. Więc to nie jest tylko przypadłość takich nadwrażliwców jak ja, ale rzeczywiście ludzie nadwrażliwi, czyli tacy ludzie, którzy nie mieli szczęścia w dzieciństwie do takiej opiekuńczej i dającej jakieś pozytywne bodźce rodziny, no bo nie miałem takich bodźców w domu. Po prostu my nie mamy odporności. Nie mamy odporności psychicznej, a jeszcze kiedy bierzesz sobie nawet taki zawód jak ja, czyli taki zawód publiczny, gdzie jesteś się regularnie poddawany ocenie i ocenie nie tylko jakby, bo to jest tak, że widz na ciebie patrzy na ciebie kamera, reżyser i cała ekipa, ale oprócz tego, że oni patrzą, to ty jeszcze tymi ich oczami patrzysz na siebie dookoła, znaczy jakby ten jakiś taki dron uwagi i oceny, wiesz, krąży nieustająco wokół ciebie i ogląda cię z każdej strony, zagląda ci w oczy, zagląda ci do gardła, zagląda ci gdzieś tam sięga do uszu i po prostu i gdzieś totalnie atakuje twoją głowę, twój mózg i nie jesteś w stanie się czasami wyluzować i po prostu oddać się w pełni swojej postaci, którą grasz i zagrać coś w sposób swobodny i pozbawiony nie tylko tremy zwykłej, tylko takiej jakby niewiary w siebie, takiego kwestionowania siebie, bo to o to chodzi. Ja mam jakby z tym problem. I w takiej sytuacji, wiedząc to, chcąc uprzedzić jakby ten lęk, no albo się napijesz czegoś, albo chociaż ja akurat w pracy z reguły, jak mi się to zdarzało, to po, a nie przed albo w trakcie, ale oczywiście w trakcie też się zdarzało. W trakcie spektakli, czy no nie ten jeden wybryk w Amsterdamie, to był jakoś szczególny, opisałem go dlatego, że jest dosyć zabawny.
No tak, bo przez ciebie nie odbył się spektakl.
W Amsterdamie, tak. Nie odbył się rzeczywiście. Ale jak opowiem wszystko, to ludzie nie będą chcieli kupić tej książki.
Jeśli chcecie tak dowiedzieć się, dlaczego nie odbył się w Amsterdamie
spektakl The Booka.
Tak, i dlaczego ty potem musiałeś zapłacić właściwie za to, to przeczytajcie koniecznie tą książkę.
Co ty sobie tu zaznaczyłeś?
Oj, różne rzeczy sobie zaznaczałem.
W 2017 roku Krzysztof Zanussi powierzył mi główną rolę w filmie Eter. Zadzwonił 2 lata przed rozpoczęciem zdjęć i zapytał, czy może o mnie myśleć, pisząc ten scenariusz, na co się chętnie zgodziłem. Zanussi stwierdził, że pasuje do jego wyobrażenia o bohaterze, bo mam twarz i spojrzenie nieszczęśliwca.
Akurat ja w tobie tego nigdy nie widziałem.
On mi to powiedział po premierze, także to jakby nie, to nie był być może pierwszy motyw, jaki go skłonił, żeby mi zaproponować tę rolę, może pomyślał o tym już w czasie pracy na planie, a może o tym myślał, ale mi tego nie powiedział. Ale coś w tym jest. Gdzieś tam od wczesnej młodości mam w sobie takie poczucie niedoskonałości, niewiary, nawet w swoje właśnie też te seksualne, seksualną atrakcyjność taką czysto zmysłową. I to, wiesz, no, na różnych etapach życia, w różnych wymiarach i w różnych obszarach życia to gdzieś się jakby pojawiało i jakoś to usiłowałem zatupać piciem i ćpaniem. Natomiast paradoks polega na tym, że potem jakby trzeba było więcej, więcej, więcej i potem jakby pomimo tego picia ćpania było coraz gorzej, a nawet jakby będąc jakby w stanie odurzenia, też właśnie zaczynałem się czuć coraz gorzej psychicznie, więc stwierdziłem, że to już nie ma sensu.
Skoro jakby też tak postrzegałeś siebie trochę jako nieszczęśnik, czy w każdym razie nie czułeś, nie wierzyłeś w siebie, to dlaczego ty się właściwie pchałeś do aktorstwa?
To jest paradoks, nie wiem. Nie wiem, tak samo nie wiem tego, jak nie wiem tego, dlaczego napisałem tę książkę, bo już takie pytania się pojawiły ostatnio i właściwie nie potrafię na to odpowiedzieć. Po co ja sobie to zrobiłem, po co ja to zrobiłem i tak dalej. Aktorstwo jest, widzisz, no to, że się jakby nie do końca w siebie wierzy, że ma się pewne... Ja się dostałem do szkoły teatralnej za pierwszym razem, bez, że tak powiem tak, a nie wiem, a sam nie wiem, jak to się stało. I wszyscy byli przekonani, że jestem bardzo pewny siebie. Ty pewnie masz wrażenie, jakby patrząc na mnie, że jestem człowiekiem, który jest pewny siebie i
tak,
który...
Oczywiście.
No właśnie, no, to jest dokładnie odwrotnie. To są tylko paradoksy po prostu.
Zresztą często byłeś obsadzany w takich rolach, takich...
Pewniaków,
takich,
cwaniaków.
Cwaniaków, tak? Cynicznych, prawda? Gdzieś, czy emanujesz tą pewnością siebie?
Mam być może te dwa żywioły jakby w sobie, one funkcjonują być może równolegle i są tak samo mocne, bo ja też... Wiesz, lubię też dominować w seksie na przykład, nie? I to tak stanowczo bardzo. Jakby mam dwie takie jakby skrajnie różne w sobie dwa żywioły, elementy, które ja nie wiem jak, ale to być może jakby jeden rekompensuje drugi, dlatego na tym to polega. Jestem pewien sprzeczności, że jestem rozdarty. Ale teatr był dla mnie zawsze jakby, nie wiem, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem spektakl Lupy, mając 17 chyba lat, to była tak głęboka fascynacja, przecież ja nie rozumiałem tej literatury, bo to była bardzo hermetyczna literatura. To było zdaje się Miasto snu Alfreda Kubina. A potem następny jego spektakl, albo na odwrót, to było Bezimienne dzieło Witkacego. No więc to też taka literatura, której się w wieku 17 lat naprawdę nie rozumie, właściwie przyjmuje się ją, pojmuje się ją zmysłowo, odbiera się ją w zasadzie jakimiś innymi kanałami. Nie miałem przecież narzędzi do tego, żeby ją zrozumieć. Natomiast ten świat, ta magia, Nie boję się tego słowa, chociaż może być dla niektórych śmieszna. To grzebanie się w bebechach, w człowieku, w jego też w jakimś sensie egotyzmie też, czy w tym jego zapatrzeniu w siebie. Też muzyka, rytm, pewnego rodzaju hipnoza. Lupa jakby potrafił to, i właśnie dzisiaj potrafił to zrobić, że potrafi do niemożliwych rozmiarów jakby rozciągnąć sekundę, wiesz, czas. To mnie, tego 17-18-latka, tak zafascynowało, że ja pomyślałem, że ja po prostu też poznałem wtedy też Korę. I w jakimś sensie też prawie, że zamieszkałem w jej domu. No kiedy jej nie było w sensie dosłownym, bo po prostu bo pozwalałem tam mieszkać. A kiedy była, no to po prostu odwiedzałem ją niemal codziennie i byłem jakby domownikiem. I zobaczyłem jakby świat z tego jakby takiego... obsmarowanego gównem po prostu z tej nory, w której mieszkałem, po prostu takiej proletariackiej, ale nie chodzi o proletariacką, tylko takiej biednej, skrajnie biednej, z takiej ubłoconej, z takiej błotnistej ulicy, znaleźć się jakby w takim świecie jakby sztuki, artystów. To mnie po prostu tak pociągało jako pewien model życia, jako sposób na to, żeby jakby trwać, żeby przejść przez życie w inny sposób niż ci, z którymi żyłem, gdzie się wychowałem, gdzie się urodziłem i na których codziennie patrzyłem, którzy właściwie, no, to wszyscy byli ludzie, no, pracownicy fizyczni. Ale też to jest bardzo istotne, jakby, że to była taka jakby skrajna bieda, prawie że wieś.
Ja tak się zastanawiam, bo też w domach takich dysfunkcyjnych dziecko najczęściej nie ma poczucia takiego, że jest ważne, bo wszystko inne wokół, przede wszystkim problemy, nie wiem, właśnie osób pijących, w sensie życie organizuje się wokół osoby pijącej, tak? W sensie nagle nauk staje się tak naprawdę centrum życia takiej rodziny. I czy w tym kontekście dla ciebie aktorstwo też nie jest właśnie takim lekiem, bo jednak ty jako aktor wtedy stajesz się w centrum, a w każdym razie jako aktor musisz wierzyć, musisz mieć to ego, które pozwala ci w ogóle pójść na scenę i powiedzieć wszystkim: patrzcie na mnie, jestem ważny. Mhm.
No tak, znaczy już to akurat jakoś tam chyba rozumiałem dosyć wcześnie, jeszcze może nie w szkole teatralnej, ale jakoś krótko po. że to jest taki zawód, który ci daje, stwarza możliwość dotknięcia czy uruchomienia kondycji, która jest ci zupełnie obca, albo która nie chodzi o to, że jest obca, że jest nie nieprzyjazna, tylko w tym sensie, że może doświadczyć rzeczy, których normalnie byś w życiu nie doświadczył po prostu. I że ona stwarza ci dzięki temu, jakby że ona w jakimś sensie poszerza gdzieś tam taką nie wiem, panoramę twojej osobowości, tak, ten pejzaż, w którym się poruszasz na co dzień.
Jestem też jeszcze ciekawy jakby tego związku, jakby tego zawodu, który uprawiasz, artysta, i jakby tego, jaką funkcję jakby w tym dawały ci używki. Bo domyślam się, że to jest też taki zawód, który sprawia, że jesteś no, właściwie w takim permanentnym napięciu. Nie tylko z tego względu, że rola wymaga olbrzymiej mobilizacji, ale też z tego względu, że różnego rodzaju zlecenia czy role przychodzą tak, one nie zależą od ciebie do końca. Znaczy, zależy dużo od ciebie, ale nie wszystko. Więc generalnie to się wiąże z bardzo dużym napięciem.
To jest najważniejsze. No właśnie, tak. No dlatego właśnie to napięcie jest napięcie związane z aspiracjami, tak. Napięcie związane z tym, z oczekiwaniami wobec ciebie, które ci sygnalizują inne osoby, albo może ci nie sygnalizują, ale tobie się tak wydaje właśnie przez to, że cały czas siebie obserwujesz i oceniasz, to myślisz sobie, że oni też oceniają, oczekują od ciebie nie wiadomo czego. Jeszcze jak się rzeczywiście w pewnym momencie zrobi tak zwaną karierę i czy znajdziesz się jakby w takim zespole, jak ten nasz zespół Nowego Teatru, który jest bardzo wymagający, ale też od którego się bardzo wiele wymaga i który jest gdzieś tam, można powiedzieć, no mega rozpoznawalny, prawda, i szanowany w świecie, to nie chciałby zawieść. I oczywiście to napięcie nie pozwala ci żyć i musisz sobie jakoś pomagać, ale napięcie to jest jakby jeden problem, a drugim problemem, czy też jakimś takim impulsem, czy bodźcem do picia i ćpania jest też taka potrzeba, taka chytrość pewnego rodzaju, takiego szybkiego dorwania się do jakiegoś takiego wglądu. To znaczy, żeby mieć wgląd w takie obszary swojej psychiki, które są niedostępne na trzeźwo, albo są dostępne tylko w snach, albo na przykład w momencie jakiejś bardzo głębokiej medytacji, do której nie każdy jakby ma cierpliwość, prawda? To znaczy, że zwłaszcza artyści bardzo lubią marihuanę, bo marihuana powoduje, że się człowiek trochę uwalnia od takiej samooceny i od napięcia i zaczyna jakby pojmować rzeczywistość w sposób troszeczkę inny, bardziej gęsty z jednej strony i bardziej intensywny z jednej strony, a z drugiej strony jakby zwolniony z napięcia, znaczy taki, że wyobraźnia zaczyna bardziej swobodnie sobie poczynać, prawda? I że pojawiają się skojarzenia zupełnie niespodziewane, nieoczekiwane, nieoczywiste i one są idealnym, okazuje się, rozwiązaniem jakiejś sceny, jakiejś sytuacji. Nagle masz gotowy pomysł na rolę. Nawet, wręcz. I też mi się to zdarzyło kilka czy może kilkanaście razy. I bardzo wielu artystów z tego korzysta. Inni też piją, nie tylko marihuana, też piją. Twarde narkotyki w tym akurat nie pomagają, to raczej miękkie narkotyki czy kwas, no, LSD. One też uruchamiają wyobraźnię, bo powodują pewne jakby spaczenie czy wypaczenie oglądu rzeczywistości. I to jest jakby drugi powód, więc z jednej strony potrzeba obniżenia napięcia, a z drugiej strony też jakby ta potrzeba pewnej jakby fantazji.
W tej książce opisujesz jakby proces tego właśnie trzeźwienia i ja się zastanawiam jakby jak właściwie teraz z tym napięciem, bo rozumiem, że to napięcie wciąż jest, ono jest cały czas generowane. No mamy też czas pandemii. Myślę, że on jest dla każdego artysty dosyć trudny. Jak sobie radzić bez takich używek? Masz jakieś swoje złote środki?
Każdy ma inne, to po pierwsze. No, na odwyku się tego można nauczyć, natomiast u mnie się dokonała pewna zmiana. Znaczy, to, oczywiście my od czasu pandemii gramy mniej. Ale gramy, to znaczy odkąd skończyłem ten odwyk, to był styczeń, luty, jeszcze kawałek marca, kiedy grałem spektakle. No i zrobiłem też w czasie pandemii jakby rolę taką największą od lat, moją rolę teatralną z Kasią Kalwat, to w Powrocie do Rens, który był emitowany online. I okazuje się, że a napięcie jakby w spektaklu online jest jeszcze większe, ponieważ więcej ludzi go ogląda niż na żywo, niż w teatrze, siedząc na widowni. Więc napięcie było bardzo wysokie, ale sobie z tym poradziłem. No, mam kilka sposobów, nie mogę ich zdradzać. Chociaż też wciąż to o tym trochę piszę. I takim najbardziej skutecznym dla mnie sposobem jest wizualizacja siebie nie w momencie, kiedy piję i ćpam, tylko gdzieś w jakiejś 5, 6 czy 7 godzinie picia i ćpania, kiedy się słaniam i kiedy właściwie jestem takim no, wrakiem czy jakimś takim biednym jacusiem, z takim stworzeniem, które wymaga pomocy i które jest żałosny, które bełkocze, które mówi niewyraźnie, z którym się nie da porozmawiać i który też mi kiedyś nagrał mnie w tym stanie i mi ten film mi pokazał, było to wstrząsające doświadczenie. Więc jak sobie wyobrazisz siebie w takim stanie, to zależy, co na kogo działa. Na mnie to akurat działa. No to ci się odechciewa pić i pać. Ale to każdy ma inny sposób. Natomiast to jakby nie jest istotne. Istotniejsze coś innego, że po przejściu tej terapii ja jednak jestem trochę już teraz innym człowiekiem. I grałem, i gram, i też całą jesień graliśmy, wrześniu, październik. I chyba kawałek listopada graliśmy też tutaj spektakle i okazuje się, że nawet napięcie jest, ale sobie z nim radzę. Znaczy lepiej sobie radzę, a też ono się też obniżyło. Mhm. Ono się też obniżyło. Na poziom napięcia się obniżyło trochę. To wynika też po prostu, nie wiem, z wieku, że z czasem po prostu zaczyna ci być troszeczkę, no nie, że wszystko jedno, ale jakby rozumiesz, znasz już siebie tak, że nawet już następuje pewnego rodzaju znużenie tymi swoimi mechanizmami i myślisz sobie po prostu jakby, że no dobra, no to i tak się będziesz się denerwował, no to trudno. I to jakoś samo mija, a poza tym też jakby mam większą teraz umiejętność koncentracji, mhm. kiedy jestem czysty, więc łatwiej mi się skupić na tym co niż jak. A też jakby ta sytuacja, która jakby się dzieje dookoła mnie, że ona mnie tak bardzo nie determinuje. Po prostu osiągnąłem taki poziom większej wolności po prostu niż kiedyś. To nie znaczy, że jestem całkowicie wolny.
W tej całej takiej metodzie AA ważną rolę odgrywa wiara. Ty tej wiary nie masz, mówisz, powtarzasz w tej książce, że nie masz daru wiary. Myślisz, że jakby to sprawia, że trzeźwienie i ten cały proces jest dla ciebie przez to trudniejsze?
Wiesz co, tam było parę osób, które były już na, mimo tego, że są wierzące, były już na 5, 6 i kolejnym odwyku z kolei i jakoś sobie nie radzą mimo tej wiary, więc to nie wiem, czy to jest to, ale oczywiście gdybym wierzył, to byłoby mi prościej znając siebie. Ja nie mówię to jakiejś uniwersalnej prawdy, mówię o sobie. Właściwie jedyne, na czym się znam, to jestem ja. Tylko o sobie potrafię mówić kompetentnie. Więc gdybym rzeczywiście wierzył szczerze, głęboko, bo jakiś tam cień wiary, jakieś szczątki wiary gdzieś tam posiadam, ale oczywiście nie w Boga osobowego, tylko w jakąś po prostu, nie wiem, no, dobrą stronę człowieka, tak bym powiedział. To by było, bez wątpienia byłoby mi prościej, natomiast sama ta terapia, ona się jakby gdzieś tam czasami ociera o ten aspekt wiary, ale ona jakby na tym nie bazuje i nie na tym polega. Natomiast rzeczywiście meetingi AA i cała ten system 12 kroków, na tym, oczywiście na tym się opiera, na tym polega, ale nie nazywa się tam Boga tak albo inaczej, nie zawęża się jakby tego pojęcia do jakiegoś lokalnego wyznania czy religii i tak dalej. Nawet do pojęcia Boga, po prostu tam się mówi o sile wyższej jako takiej. Siłą wyższą mogą być różne rzeczy, może być miłość, może być wierność, nie wiem, może być nawet ambicja, może być wspólnotowość, może być dobrostan jakiegoś społeczeństwa, jakiejś wspólnoty, w której się funkcjonuje. Różne są te siły wyższe. Dla mnie jest to o tyle trudne, że jakby że tych sił wyższych jakby tak w życiu jakby wielu nie odnalazłem do tej pory, poza tym swoim jakby ego, które mnie strasznie jakby tak naprawdę krępuje i utrudnia mi życie. Ale jest we mnie miłość i jest parę osób w życiu, które kocham i które są też moimi jakimiś tam przewodnikami, mistrzami i z którymi pracuję. I choćby ten zespół mój i Krzysiek Warlikowski, którego bardzo kocham. jako naszego i też mojego bliskiego przyjaciela, ale też jako naszego lidera, który nas prowadzi w tym nowym teatrze, ale jest tych osób, których kocham więcej. Kocham mojego byłego chłopaka, kocham kilku innych reżyserów, kocham Magdę Cielecką, Majkę Staszewską, Bartka Gelnera, Andrzeja Chyrę, Magdę Popławską. Ja kocham tych ludzi po prostu. Oni są dla mnie rodziną, chociaż każdy z nas na różnym etapie życia może powiedzieć, że to nie jest wcale rodzina, tylko to jest po prostu jakiś taki klan, który się jakby gdzieś tam odnalazł i w pewnym momencie jakby trafił na siebie i od pewnego momentu podąża dalej. Tak naprawdę wszyscy jesteśmy sobie bardzo niesamowicie bliscy i dla mnie jakby ten, nie wiem, jakiś nie sukces taki kasowo, nie wiem, widowiskowy, tylko sukces znaczy to, że potrafimy coś stworzyć i że potrafimy powiedzieć coś ważnego w danym momencie w sposób, który porusza ludzi, bo widzimy to na tych stojących owacjach po prostu, naprawdę. Prawie każdy spektakl się w Relikowskiego kończy stojącą owacją, naprawdę, prawie wszędzie, gdzie jedziemy. To jest dla mnie, nie wiem, ja wtedy przeżywam coś w rodzaju orgazmu, coś w rodzaju takiego szczęścia.
Proces trzeźwienia też, mógłbyś to jakoś może bardziej dopowiedzieć też, ale opisujesz w pewnym momencie jako żałobę. Ja się, czytając tę książkę, te pierwsze części, w których opisujesz tą intensywność życia, którą miałeś często na haju, czy będąc pod wpływem alkoholu. Czy domyślam się, że to jest też trudne pożegnać tą intensywność, tak? Bo domyślam się, że na trzeźwo jednak nie ma się tego poczucia upojenia. Czy może jednak możesz też to mieć na trzeźwo?
To jest możliwe, tylko właśnie trzeba przeżyć tę jakby żałobę, trzeba się pożegnać trochę z tą wersją siebie, która przeżywała te euforie pod wpływem substancji chemicznych, alkohol też jest przecież narkotykiem, żeby to się jakby odbyło, żeby to się udało, no to trzeba się odbić żałobę i popaść w depresję. Dlatego popadłem w depresję i jestem na lekach antydepresyjnym, ale delikatnym na szczęście bardzo. Depresja też jest czasami jakimś tabu, mam nadzieję, że już niedługo przestanie, bo tak wiele osób przeżywa depresję, że zawsze by przeżywały, wszystkie społeczeństwa na każdym etapie przeżywały jakby masowo depresję, tylko się o tym tyle nie mówiło, a teraz jak się już jakby więcej mówi, już coraz mniej jest tych tabu w naszym życiu. Tym lepiej dowiadujemy się, że właśnie bardzo wiele osób ma problemy z substancjami, ale bardzo wiele osób ma problemy właśnie z depresją. Popadasz trochę w depresję, dlatego że brakuje ci jakby czegoś. Jest coś, co było i czego nie ma, a co ci sprawiało, nawet jak cię zabijało, to sprawiało ci frajdę i nawet wiedząc, że ci szkodzi, nie potrafisz sobie tego odmówić, to potem ci tego brakuje. To jest tak jak z rodzinami dysfunkcyjnymi, jak się widzi czasami, jak facet napierdala kobietę po prostu na ulicy i chciałbyś zwrócić uwagę i coś i pomóc. I wtedy nie on, tylko ona mówi, co się wpierdalasz. Nie? To jest coś takiego, że czasami no, jesteśmy uzależnieni od tych, którzy nas katują i to jest nie tylko ten syndrom sztokholmski, ale to jest jakby takie uzależnienie jakieś takie no, biologiczne od czegoś, co cię zabija. To jest jakimś paradoksem. I po czym się nawet nie czujesz dobrze psychicznie. To jest niezwykłe. I musisz jakby, jeżeli jakby to odrąbiesz, no to czegoś ci brakuje i wtedy zaczyna się jakby taka walka, że dlaczego i tak dalej, że się zaczyna tam ten taki długi okres jakiejś takiej nerwówki, czy takiej szamotaniny, że też bardzo wiele osób w czasie odwyków na przykład przerywa odwyki albo też pije czy ćpa po kryjomu, w czasie odwyku nawet się tam, gdzie byłem, ktoś tam się włamał do biura i wykradł z sejfu jakieś leki. To naprawdę trzeba mieć ogromną siłę i spryt, czy też wielką potrzebę, żeby tego dokonać. No ale w pewnym momencie rzeczywiście, tak jak ze śmiercią, z umieraniem, z tego, że się po prostu, no musisz się pogodzić, bo co możesz zrobić? No nic nie możesz zrobić po prostu. Więc następuje to pogodzenie i ta żałoba. Jeżeli odbędziesz tą żałobę, to rzeczywiście i w jakimś sensie pogrzebiesz tego swojego euforycznego kogoś, no to zaczynasz po prostu z większym spokojem patrzeć na życie i widzieć radości i przyjemności, inaczej, radości, nie przyjemności. Bo właśnie to polega, że człowiek uzależniony szuka skrótowej drogi, jakby takiego skrótu do przyjemności, nieustającej przyjemności. Że radość ci przynoszą po prostu proste, zwykłe rzeczy, małe rzeczy, o których też tam piszę w kontekście Gombrowicza. to znaczy dzień, życie, czyli co jest ważne w życiu? O, życie. Po prostu życie, 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 to, że siedzę na tej twojej kanapie, że tu jest moja książka, która wyjdzie za parę dni, że tutaj są dwie kamery, to światło, że jest piękny dzień dzisiaj.
Kot,
którego jak wszedłem, to po prostu przywitałem go z jakąś euforią, bo kocham koty. I to mi wystarczy, naprawdę. No i seks też oczywiście od czasu do czasu.
Ale też domyślam się, że no, czy nie piszesz o seksie, jaki masz teraz, bo seks, który opisujesz tutaj, on jednak zawsze się odbywał z użyciem alkoholu, bo domyślam
nie
się...
Nie zawsze, nie.
A, okej. Okay. Ale to zastanawiam się, bo wydaje mi się, że wiesz, w przypadku takiego przygodnego seksu, który też się wiąże oczywiście z bardzo silnym napięciem właśnie. Tak. I w walce z tym napięciem te używki często pomagają po prostu, prawda?
Więc no, zastanawiam się, tak, jak się wchodziło na grindera, na tego grindera, jak
zwał. Kurwidołek, jak pisze Jacek Poniedziałek.
Nazywałem go kurwidołkiem tutaj. Kiedyś pamiętam jeden profil, ktoś napisał na swoim profilu w opisie, że chciałbym się spotkać z kimś, kto nie musi wypalić jointa, żeby się dało porozmawiać.
No właśnie.
No tak, bo jak się spotykasz z nieznajomą osobą na chwilę, prawda, no to oczywiście jest też napięcie, czy zostaniesz zaakceptowany, czy to się wszystko uda, no wiadomo, te wszystkie. Cały ten obszar, wiesz, tych zachowań,
teatru,
takich, tego teatru, takiej tymczasowej relacji, krótkotrwałej. Tak, tam też się pojawiały substancje, ale po pierwsze nie zawsze, po drugie nie ciągle i nie tylko z tego powodu. Czasami po prostu się razem z kimś no, chciało się gdzieś tam po prostu trochę odpalić wrotki. Seks, który tu opisuję, nie jest tylko przecież seksem takim jednorazowym czy tymczasowym, bo ja też przez tę aplikację tam w Nowym Jorku spotkałem kogoś, z kim byłem trochę dłużej, bo związałem się na chwilę z pewnym człowiekiem w Nowym Jorku, z którym ta relacja tam przetrwała parę miesięcy i potem spotkaliśmy się w Meksyku miesiąc później i tam się właśnie rozstaliśmy, bo się okazało, że to była jednak pomyłka i ja nie odpalałem tego tylko po to, żeby się po prostu, mówiąc brutalnie, wyruchać dobrze, tylko żeby też kogoś spotkać. Po prostu. To jest intencją zresztą chyba wszystkich, tak, którzy odpalają jakieś tam Tindery czy inne aplikacje. W większości ludzie po prostu potrzebują drugiej osoby, drugiej istoty, a że to się często kończy po prostu w łóżku i potem nie ma żadnych konsekwencji, to znaczy, że się więcej już ludzie nie widują, no to trudno. Po prostu to też wiąże się z tym, że nie mam cierpliwości, że nie mam uwagi, że czasami te powierzchowne, wiesz, cechy człowieka decydują o tym, czy się z nim spotkamy, czy nie, no bo co zwraca naszą uwagę, najpierw twarz, ręce i tak dalej patrzymy, a potem się zaczynamy zastanawiać, kto to jest i zadawać pytania i rozmawiać. No i wtedy się okazuje, czy pod tym plastikiem coś jeszcze jest tam, jakieś serce bije i jakiś tam mózg pracuje, czy nie.
Nie, bo pytam cię o to w kontekście też tego życia po odwyku. Bo zastanawiamy też na przykład to, jak wygląda teraz twoje takie życie towarzyskie. No okej, mam też teraz pandemię, więc oczywiście tego siłą rzeczy ono jest pewnie mniej intensywne. Jak to wygląda teraz? Czy musisz unikać pewnych sytuacji świadomie, na przykład wiesz, że powiedzmy na jakimś bankiecie będzie alkohol i tak dalej, że...
Nie, jest dużo alkoholu tam na różnych bankietach, w różnych miejscach i nie potrzebuję, nie mam jakby potrzeby wypicia, tylko piję soki, wodę, co tam jest, zdarzyło mi się tam zanurzyć usta w szampanie z okazji jakiegoś toastu, ale kompletnie nie poszedł za tym kolejny kieliszek, a nie potrzeba, żeby pić, ale też jak wiem, że gdzieś szykuje się jakaś impreza i tak dalej, to w zasadzie staram się nie chodzić po prostu, żeby nie kusić losu, a jeżeli chodzi o seksualność, to no wiesz, no są inne sposoby spotykania ludzi, mam też kilku znajomych, z którymi spotykam się właśnie w tych celach, a też doskonałym aplikacją randkową jest dzisiaj Instagram przecież.
To jest moment, w którym jakoś tak fundamentalnie gdzieś tam dotarłeś do siebie, że to jest coś, co ci rzeczywiście uświadomiło jakby twoje różne mechanizmy i też twój sposób, no nie wiem, funkcjonowania jako aktora. Czy to jest jakiś taki dla ciebie moment, taki fundamentalne?
Tak, ale nie tylko dlatego. Parę rzeczy się zbiegło, wiesz, w jednym gdzieś momencie, bo i ten Powrót do Ręs, ten spektakl, który się jakoś bardzo spodobał i którym ja jakby te role potraktowałem bardzo osobiście, ponieważ ta książka mnie bardzo dotknęła, Didiera Ribona, Powrót do Ręs. Nie mogąc właściwie grać normalnie z ludźmi, wpuściliśmy to do sieci. Okazało się, że mnóstwo ludzi to zobaczyło, nawet trzeba było powtarzać jakiś pokaz tam z krakowskiej to zobaczyło chyba 4000 osób na festiwalu Boska Komedia i po nim, że wydaję tę książkę, że zagrałem w spore role w dwóch filmach i teraz też mi się szukuje kolejna rzecz i to też, jakoś taka duża i taka rola, na którą czekałem w jednej z platform streamingowych.
Co to będzie?
To będą, nie mogę mówić, niestety nie wolno mi. Zdjęcia będą jakoś późną wiosną i latem. W jednym mniejszą rolę, który w tej chwili też Domal reżyseruje. Zagrałem, ale mniejszą rolę to akurat ten projekt będzie już niedługo zostanie odpalony, ale tam akurat mniejszą rolę, ale bardzo ważny projekt, z którym się też bardzo utożsamiam. I też wytrzeźwiałem, jakby parę rzeczy się zdarzyło się jakby w tym roku 2000, który jest rokiem pandemicznym, ale też jest rokiem progowym w moim życiu, bo skończyłem w nim 55 lat, czyli jestem już jakby, to jest taki moment, kiedy jest jakby przypieczętowane jest jakby w jakimś sensie ten fakt, że już nie jesteś młodym człowiekiem, jesteś po prostu naprawdę już starzejącym się, dojrzałym mężczyzną, który musi już w pełni brać odpowiedzialność za swoje życie i który nie może jakby z różnych swoich błędów spychać tylko na karp jakiejś tam niedojrzałości czy młodości, chociaż ja jestem naprawdę dzieciakiem cały czas i to się nigdy nie zmieni. Natomiast potrafię chyba jakieś bardziej trzeźwo i przytomnie patrzeć na swoje życie i na to, co robię i dokonywać jakichś takich wyborów, które nie są aż tak bardzo tylko spontaniczne i nieprzemyślane, tylko bardziej wynikają z tego, czego chcę.
Jacku, trzymam kciuki, żebyś pielęgnował w sobie to dziecko na trzeźwo.
Dzięki.
Dzięki.
Wszystkim tego życzę.